Witamy w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. Kochani, grudzień się zbliża, a jak wiemy, jest to miesiąc dawania. Dlatego przygotowałyśmy dla Was prezenty. Na Mikołaja i na Gwiazdorka. Ponieważ jako, że jesteśmy z Poznania, to do nas przychodzi Mikołaj Gwiazdor. Dzięki wydawnictwu Aktywa, które sponsoruje dzisiejszy odcinek, mamy dla Was wspaniałe nagrody książkowe, a dokładnie dwa tytuły z serii Rozmowy z katem, która już dawno przyciągnęła moją uwagę, bo nie ukrywam, że jest to dość ciekawy dla mnie temat. Aby nagrody miały szansę do Was trafić na czas, pierwszy konkurs będzie dzisiaj, więc dzisiaj mamy odcinek konkursowy. I do wygrania będzie książka autobiograficzna pod tytułem Ostatni kat. Wspomnienia więziennego kata Tajlandii. I dzisiaj zabiorę Was do Tajlandii. Pan Chavret Chorbun opowiada o sobie, swoim życiu i drodze od muzyka estradowego po strażnika więziennego oraz jak krok po kroku awansował na stanowisko więziennego kata. Przyznam szczerze, że tak jak wspomniałam, od jakiegoś czasu fascynuje mnie temat katów, dlatego że reprezentują taki dysonans, bo z jednej strony było nie było są mordercami, czyli popełniają najgorszą zbrodnię, jaką może popełnić człowiek wobec drugiego człowieka, a z drugiej strony dzięki temu wymierzają najwyższą sprawiedliwość, więc to mnie fascynuje, jak człowiek, który to robi, jak to odbiera i jak na to spogląda. A postać pana Chavreta jest bardzo interesująca, ponieważ nie kreuje się, on po prostu się przedstawia takim, jakim jest. W swojej książce opowiada o tym, jak lubi się uczyć nowych rzeczy, lubi doświadczać nowych rzeczy, o tym, jaka więź go łączyła z jego ojcem, o swojej rodzinie, o swoich upodobaniach muzycznych. Wielowymiarowa, prawdziwa postać i naprawdę trafia do serca tą swoją taką szczerością, że nie próbuje niczego udawać. Ja tą książkę dosłownie pochłonęłam, ponieważ przeczytałam ją w jeden niedzielny dzień. Ale oczywiście, pan Chavret prócz o sobie opowiada także o swojej pracy i w tej książce znajduje się opis kilku spraw, które jakoś szczególnie utknęły w jego pamięci. No i niewątpliwie jedną z nich jest bardzo kontrowersyjna sprawa Ginkgo Losungnon, o której dzisiaj Wam opowiem. Przejdźmy już do naszej głównej historii. Wichai i Jitra Srijongsukjin prowadzili restaurację w Bangkok w okręgu Patuam. Interes dobrze prosperował i cieszył się dużą popularnością. Klienci cenili dobre jedzenie i miłą atmosferę tego miejsca, a jako że obydwoje pracowali, no i dysponowali, nie ukrywajmy, środkami, które na to pozwalały, postanowili zatrudnić kogoś, kto pomoże im w domowych obowiązkach i zaopiekuje się ich 6-letnim synkiem. W taki sposób zatrudnili Ginkgo Losungnon. Dziewczyna szybko zaprzyjaźniła się z chłopcem, ale niestety jego rodzice nie byli zadowoleni z jej pracy. Przede wszystkim zarzucali jej to, że zbyt dużo czasu poświęca na zabawy z dzieckiem i że nie wywiązuje się z innych obowiązków, za które też jej płacili. Po około 2 miesiącach Ginkgo została zwolniona, a jej ostatnia wypłata została umniejszona za to, że nierzetelnie wykonywała swoje obowiązki. Trudno się dziwić, że dziewczyna się zdenerwowała i poczuła się pokrzywdzona przez swoich pracodawców. Ze swojego zmartwienia zwierzyła się swojemu chłopakowi, Gasem Sikara, oraz przyjacielowi, z którym też trochę romansowała, czyli Pin Puang Yard. Gasem wymyślił, żeby dać nauczkę wrednym pracodawcom i porwać chłopca dla okupu. Wtedy nie tylko ukarzą jej byłych pracodawców, ale także zdobędą sporo gotówki. Łącznie w przedsięwzięciu brało udział 6 osób. 3 kobiety, w tym żona Pina, ponieważ Pin miał żonę, mimo romansu z naszą główną bohaterką. I 3 mężczyzn. Warto zaznaczyć, że Pin prócz tego, że no jak widzimy był kobieciarzem, to zdecydowanie nie tylko miał taką aurę złego chłopca, no ale i takowym był. W wieku 28 lat już znany był ze swojej porywczości i dość bezwzględnego charakteru. Po kilku dniach od utraty pracy, a dokładnie 18 października 1978 roku, Ginkgo poszła odebrać chłopca ze szkoły. Tak, jak czyniła to, gdy była zatrudniona. Jak wcześniej wspomniałam, chłopiec przepadał za nią i ponoć z wzajemnością. Dlatego bez żadnego protestu udał się ze swoją nianią. I nie opierał się też, kiedy zamiast do domu, kobieta zabrała go na stację kolejową i zawiozła go pociągiem do prowincji Nakhon Ratchasima. Jednocześnie do rodziców chłopca trafił list, w którym zostali poinformowani o tym, że ich synek został porwany, a żeby go odzyskać, mają włożyć okup w wysokości 200 tysięcy batów, mieli ten okup włożyć do papierowej torby, wsiąść do pociągu i wyrzucić ją pomiędzy stacjami Pakchong i Yantuek w miejscu oznaczonym, i tutaj trzymajcie się, chorągiewką. Jedziecie pociągiem, no więc jakąś tam chorągiewkę, to wyrzucicie tą torbę po jakieś, nie wiem, pół kilometra, tak? Zanim zobaczycie w ogóle ją dojrzycie, to też jest wezwanie. No ale tak wymyślili ten cały przebieg tej akcji. Państwo z Rija Rongsuk-jin udali się od razu na policję po pomoc. Policja oczywiście ofiarowała im tą pomoc, nadzorowała całą akcję. Powiedziała, że mają ten okup przygotować, pomogą im przeprowadzić te przekazanie po to, żeby wiedzieć, gdzie mniej więcej ten chłopiec jest przetrzymywany i ewentualnie wtedy jakiś zacząć pościg czy poszukiwanie. Wsiedli do tego pociągu razem z rodzicami, no i wypatrywali tej nieszczęsnej chorągiewki. Porywacze w tym samym czasie, no zaczaili się w tym oznakowanym miejscu. On znajdował się niedaleko farmy. Jako, że było już późno, no to chłopiec został utulony do snu, no i spokojnie spał. No bo tak jak wspomniałam, on bardzo ufał swojej opiekunce, bardzo ją kochał. Ponad wzajemnością, także ona mimo tej całej sytuacji starała się, żeby się nie denerwował, żeby po prostu był spokojny. Policjanci i rodzice, no pełni napięcia jechali tym pociągiem, desperacko wypatrując chorągiewki, w ciemności, ponieważ przekazanie okupu miało się odbyć w nocy. Gdy minęli stację Pakchong, no to już chyba starali się nie mrugać, aby niczego nie przegapić. No ale chorągiewki nie zobaczyli w panujących ciemnościach, no i cały czas ją wypatrywali, aż dojechali do stacji końcowej. Porywacze za to zobaczyli nadjeżdżający, a chwilę później mijający ich pociąg, no za to nie zobaczyli tego wyrzuconego pakunku. Mężczyźni wpadli we wściekłość, w szczególności Pin, bo jak wspomniałam, miał bardzo porywczy charakter. Zaczął coraz głośniej wyzywać, wykrzykiwał, że rodzice z nich zadrwili, że sobie nic z nich nie zrobili, że z pewnością zawiadomili policję, a ci nie kazali im płacić okupu, bo niedawno czytał w gazetach, że taka była sytuacja i to na pewno tak jest i za chwilę ich tutaj złapią, że po co się w to wszyscy wpakowali. No i tak sam się nakręcając wpadł po prostu w amok. Chwycił nóż i rzucił się na chłopca. Zaczął wbijać ten nóż w tłów i w szyję dziecka. Gdy do Ginko dotarło, co się dzieje, zaczęła wrzeszczeć i rzuciła się na chłopca, by okryć go własnym ciałem. Szybko została z niego ściągnięta przez wspólników, rzucona na ziemię i skopana niemal do nieprzytomności. Kiedy z nią skończyli, wrócili do chłopca. Związali jego dłonie, także złożyli je jak do modlitwy. I te dłonie zostały związane białym sznurem, a właściwie nicią, która została poświęcona w buddyjskiej świątyni. Ta nić nazywała się Saisin. Ona ma za zadanie odegnać demony i złe duchy. Po prostu chronić osoby, która ją miała na sobie przed wpływem złych duchów. W dłonie zaś chłopca włożyli kwiaty. I to jest taki symbol ofiarowania takich przeprosin za ewentualnie grzechy, które się popełniło w trakcie życia. Wszystko to po to, aby duch chłopca mógł bez problemu iść dalej. Bo jest to buddyzm, więc wiadomo, że chodzi o reinkarnację. Ale sprawcy nie uczynili tego po to, żeby, nie wiem, dać spokój duszy dziecka, tylko po prostu dlatego, że bali się, że duch dziecka będzie ich prześladował. Następnie zanieśli chłopca do wcześniej wykopanego 60-centymetrowego grobu na wspomnianej wcześniej farmie i go zakopali. Oczywiście sądzili, że chłopiec nie żył. Jednak tak nie było. Ginko zeznała później, że słyszała szloch i rozpaczliwe wołania dziecka spod ziemi o pomoc do mamy. No były coraz cichsze. Później autopsja potwierdziła obecność ziemi w płucach chłopca, który ciężko poraniony, wykrwawiający się, w efekcie zmarł przez to, że udusił się ziemią. I teraz powiem szczerze, że gdy czytałam opis tej sytuacji, to się zastanawiałam, czy to naprawdę był taki wypadek, czy ten chłopiec faktycznie miał przeżyć, czy to wszystko było zaplanowane. Obecność tej nici, obecność tych kwiatów, no grób mogli szybciutko wykopać, ten 60-centymetrowy grób, jeżeli tam było trójka mężczyzn, a łącznie 6 dorosłych osób, no 5, no bo Ginko została pobita, więc ona nie brała udziału w tym, powiedzmy, pochówku. No to ten grób dobrze, mogli wykopać pod wpływem chwili i tego, co się wydarzyło. Natomiast ta nić i te kwiaty sugerują, że przynajmniej część z nich nie planowała, żeby ten chłopiec wrócił do rodziców, nawet jeżeli dostaliby ten okup, tak myślę.
No tak, to brzmi jakby byli rzeczywiście przygotowani do tego morderstwa. Wydaje mi się, że jak były kwiaty i nić, to równie dobrze mógł być wcześniej wykopany ten grób. Pewnie planowali po prostu zabrać okup i uciec jak najdalej.
Chociaż ta chorągiewka też mi nie daje spokoju.
No ta chorągiewka jest bardzo dziwna i jeszcze pora, o której ten okup miał być wyrzucony, no to jest takie utrudnienie. Nie wiem, czy ci porywacze nie zdawali sobie sprawy, że z jadącego pociągu zobaczyć chorągiewkę, nie wiadomo jeszcze jaki ma kolor, jaki kształt, jaką wielkość i gdzie się dokładnie znajduje, czy blisko pociągu, czy daleko od pociągu. I jeszcze mieć tą uwagę, gdy jest ciemno. No to nie wiem, to jakby to trzeba być naprawdę jakimś super przeszkolonym człowiekiem, snajperem, który ma sokoli wzrok, żeby coś takiego zobaczyć. Więc tutaj super utrudnili zadanie rodzinie i jeszcze wymagali tego, żeby ci w nerwach dokładnie wiedzieli, gdzie wyrzucić, o której porze i tak dalej. No nie, no to jest taki jakiś taki kompletny absurd. Także to też mi się tutaj wydaje, że ta zbrodnia mogła być zaplanowana.
Dokładnie, ja też powiem szczerze, że jak czytam, zakładając nawet, że jeżeli Ginko nie wiedziała, że ten chłopiec zostanie zabity, że faktycznie taki jest cel, mogła nie wiedzieć, załóżmy.
Ona mogła rzeczywiście trzymać się tego planu, który założyła, czy założyli wspólnie, że porwą chłopca za okup, ten okup zostanie odebrany, chłopiec wróci cały i zdrowy do rodziny. Ona pewnie tak, skoro była rzeczywiście do tego chłopca przywiązana, ale no niekoniecznie tak planowali jej współtowarzysze zbrodni.
Jest to bardzo dziwny przebieg zbrodni, tyle powiem. Nie wydaje się, że to było tak naprawdę wszystko dziełem przypadku i gdyby faktycznie ci rodzice zauważyli tą chorągiewkę i wyrzucili okup tak, żeby oni też zauważyli, że został wyrzucony i znaleziony, to że ten chłopiec by do nich wrócił. Jakieś to takie jest wszystko dziwne. No policja szybko ustaliła sprawcę, ponieważ rodzicom no tylko przychodziła właśnie do głowy Ginko jako ewentualny sprawca albo ktoś, kto mógłby chcieć ich w taki sposób skrzywdzić i z kim też ich dziecko by po prostu poszło, bo ich synek raczej nie poszedłby z kimś zupełnie obcym. Wszyscy zostali aresztowani. Cała sprawa oczywiście została podchwycona przez media, które nie mając rzetelnych danych wymyślały coraz to nowe scenariusze. Wkrótce Ginko stała się wrogiem publicznym numer jeden. Została symbolem niewdzięcznej, złej, mściwej pracownicy, demona, nie kobiety, która zabija niewinne dziecko. Cała ta nienawiść i gniew za tą zbrodnię skupiła się na niej. A media też dolewały oliwy do ognia, ponieważ opisywały coraz bardziej drastycznie to, co się wydarzyło. I coraz większy jej udział jakby w tym, że to ona zadźgała te dziecko, że udusiła te dziecko. Różne scenariusze po prostu snuli, no bo nie mieli faktycznej wiedzy na temat tego, co się wydarzyło. No więc zaczęli się troszeczkę tak przehandlowywać, kto bardziej drastyczną historię wymyśli. No a to oczywiście nie działało na korzyść Ginko. 12 stycznia 1979 roku zapadł wyrok. Ginko, Gasem i Pin zostali skazani na karę śmierci. Żona Pina, czyli Tongsuk Puwiset, dostała dożywocie, pozostali uczestnicy długoletniej kary więzienia. W tamtym czasie w Tajlandii obowiązywało prawo, które umożliwiało zasądzenie tak zwanego wyroku przyspieszonego. Aktualnie od dłuższego czasu nie jest to praktykowane, no bo oczywiście uniemożliwia to odwołanie się skazanym. Jednak w 1979 roku takie prawo było i zostało w przypadku tej sprawy zastosowane. Dlatego ustalono, że 13 stycznia, czyli na drugi dzień od wydania wyroku, odbędzie się egzekucja. Egzekucje odbywały się w więzieniu Bang Kwang. Zostało ono zbudowane, aby kary odsiadywali w nim więźniowie tzw. długoterminowi, czyli ci posiadający wyrok 25 lat pozbawienia wolności lub kary śmierci oraz tacy, którzy są skazani na te wysokie wyroki, no ale są w trakcie jakiejś apelacji, odwoływań się. Jako że w Tajlandii narkotyki i ich przemyt stanowią istotny problem, wiele osób odsiaduje tam kary właśnie za przestępstwa z nimi związane, no i oczywiście w tym wielu cudzoziemców, którzy w jakiś tam sposób zostali złapani na transportowaniu albo posiadaniu narkotyków. Stąd taka znana w mediach, myślę też, nazwa tego miejsca to jest Bangkok Hilton. Oczywiście no jest ona bardzo ironiczna, ponieważ odsiaduje w tym miejscu swój wyrok 8 tysięcy skazańców, a budynek został budowany z myślą maksymalnie o 4 tysiącach. No więc warunki są tam bardzo ciężkie. W tamtym czasie było bardzo ciężko też z żywnością, więc te racje żywnościowe były bardzo małe. Jeżeli ktoś nie dostawał wsparcia, no to był problem też. Także naprawdę ciężkie więzienie. 13 stycznia 1979 roku o godzinie 10:50 Przybyli do tego więzienia mężczyźni, zaś o godzinie 11.25 Ginkgo, ponieważ oni byli przetrzymywani tam, gdzie popełnili tą całą zbrodnię, ale że tam nie było... W książce jest to nazywane komorą śmierci, ale bardzo mi się to źle kojarzy, dlatego ja to będę nazywała salą śmierci. Także nie było tego miejsca, więc zostali przewiezieni do tego większego więzienia, w którym te kary się odbywały. Ginkgo przez cały czas informowała każdego, że nie zabiła chłopca, że nie była sprawcą. Ona nie rozumiała do końca, że a, została właśnie skazana na śmierć i za chwilę ten wyrok zostanie wykonany i b, że dostała go za współudział w brutalnym morderstwie. Niejako też za spowodowanie tego, że w ogóle to dziecko było w takich okolicznościach, że nie musiała tego noża dobyć albo zakopać tego chłopca, żeby być współwinna temu, co się wydarzyło.
A tak swoją drogą to też się zaczęłam zastanawiać, bo mówiłyśmy o tym sznurku, mówiłyśmy o kwiatach, mówiłyśmy o grobie, ale też mieli przecież ze sobą nóż. I skąd mieli ten nóż?
Nie znam aż tak tej kultury, może jak tam się gdzieś wychodzi w takie jakieś przestrzenie, no to raczej się ma ze sobą ten nóż, no bo jednak tam jest trochę inna dzika przyroda.
Znaczy no wiesz, no można mieć nóż a la scyzoryk, a nóż podejrzewam, żeby tak, nie wiem, no komuś zadać poważne rany, no to on musi mieć przynajmniej te 10 centymetrów. Chociaż z drugiej strony chyba też było historię, gdzie ktoś kogoś zabił nożem do otwierania listów.
Tak, myślę, że to bardziej chodzi o celność ciosów niż o długość tego ostrza, zwłaszcza, że to było dziecko. Ale ja tutaj nie wykluczam, że oni mogli mieć nawet jakiś taki taktyczny nóż, jak mają żołnierze. W każdym razie, tak jak wspomniałam, o 10.50 przybyli mężczyźni, pół godziny później około przybyła Ginkgo. Ona, jak wspomniałam, do końca nie rozumiała całej sytuacji. Skazani na śmierć przed egzekucją mają możliwość zjedzenia ostatniego posiłku, który zazwyczaj jest lepszy niż normalne pożywienie w więzieniu. Mogą też napisać list do rodziny czy testament. Wielu z tego korzysta, niektórzy dyktują ten list, bo nie są w stanie sami napisać. Niektórzy rezygnują z tego prawa. O godzinie 15 przybyli świadkowie, czyli gubernator Nantaburi, więzienny lekarz, przedstawiciel komendy policji w Bangkok oraz członkowie Komisji Nadzoru Egzekucji. O 15.30 archiwista policyjny pobrał odciski palców skazanych, a fotograf zrobił im zdjęcia. Taka dokumentacja jest po to, żeby przedstawić, że te osoby zostały podstawione, żeby wykonać wyrok. O 16.00 przybyli kapelan i kat, a kierownik aresztu odczytał skazanym rozkaz wykonania wyroku, który musieli podpisać jako dowód przyjęcia go do wiadomości. Następnie o około 16.20 odbył się krótki, taki 20-minutowy obrządek religijny, w trakcie którego skazani mają szansę odnaleźć spokój, ponieważ wierzy się, że emocje, z którymi idzie się na śmierć, zostają także po niej. I to jest po prostu po to, żeby te osoby mogły jakoś się pogodzić i nie mieć żalu, nie mieć gniewu w sobie, żeby móc przejść dalej. Natomiast tak naprawdę chyba te wszystkie po kolei, te kroki zaczęły coraz bardziej uświadamiać Ginkgo, co się dzieje i że za chwilę umrze. Wpadła w rozpacz, zaczęła krzyczeć, ja tego nie zrobiłam, nie zabiłam chłopca, proszę nie zabijajcie mnie, ja nie zabiłam. Po czym straciła przytomność. Została ocucona, ale znowu zemdlała. Po prostu ona była w tak silnych emocjach, że nie była w stanie kompletnie nad sobą zapanować. O godzinie 17 podjęto decyzję, że biorąc to wszystko pod uwagę, Ginkgo zostanie stracona jako pierwsza. Nie była w stanie utrzymać się na nogach, mdlała, trudno ją też było nieść, bo jeżeli nie była omdlała, no to walczyła, wyrywała się. Więc postanowiono przewieźć ją do tej sali egzekucyjnej samochodem. Sala egzekucyjna wyglądała zatrważająco nijako, powiem szczerze. To była taka dobudówka, to był osobny jakiś mały butyneczek. Z wierzchu pomalowany na biało, przed nim znajdował się ładny trawniczek. Widać było za murem dach świątyni, na które wielu osób, które już tą ostatnią drogę pokonywały, właśnie spoglądało, żeby też jakoś tak znaleźć spokój. W pokoju, gdzie więźniowie oczekiwali na wykonanie wyroku, znajdował się stolik z bukietem kwiatów i kadzidełkami. No właśnie też takie jakby oczyszczenie. Sama ta sala, w której był wykonywany wyrok, to mnie osobiście się skojarzyła z takimi starymi, małymi salkami gimnastycznymi, jak były w szkołach kiedyś. Taka mała, prostokątna sala, ściany pomalowane jakąś olejnicą na taki nijaki, taki szaro-zielonkawy kolor, podłoga betonowa. Pod jedną ścianą były worki z piachem, a przed nimi dwa krzyże, na których w połowie wysokości tej, powiedzmy, nogi znajdował się taki metalowe, tak jakby siodełko. Na drugim końcu sali znajdowało się stanowisko kata, I jeszcze przed przybyciem właśnie kata wyznaczona osoba stawiała na statywie broń. Wtedy był to pistolet maszynowy Bergmann MP34-1 na naboje Parabellum kalibru 9 mm. Ta osoba sprawdzała, czy pistolet działa, czy wszystko dobrze funkcjonuje i ustawiała celownik. I w tamtym czasie, w czasie wykonywania tego wyroku na Ginko między innymi, tym właśnie zajmował się pan Czawrat. Dlatego on sam nie był w tym momencie katem i nie wykonywał tej kary, natomiast przygotowywał broń, a to już był taki jeden krok do tego, żeby zostać katem. Swoją karierę zaczynał właśnie jako strażnik, który przyprowadzał skazanego i szykował go. Potem natomiast właśnie pracował przy tej broni i na końcu, jak przeszedł kat na emeryturę, to został nominowany właśnie jako kat. Każdy skazaniec miał załadowany magazynek 15 nabojami. 15 nowych naboi było szykowane dla każdego skazańca, no bo to był pistolet maszynowy, no dlatego to chodziło, żeby była seria, ale zazwyczaj była wystrzeliwana krótsza seria i to wystarczyło. I co ciekawe, bo to mi się wydawało dość ciekawe, że kat nie strzelał w plecy tej osoby, która była na tym krzyżu, tylko przed tą osobą stawiany był taki parawan, z tego co tam widziałam, przesłona to było nazywane, i na niej znajdowało się białe pole. I to właśnie na te białe pole ustawiany był celownik, bo w nie strzelał kat. A te białe pole znajdowało się na wysokości serca tej osoby, która była na tym krzyżu. Chodziło też o to, żeby ta odpowiedzialność i te wszystkie czynności były trochę rozdzielone pomiędzy te osoby, żeby to nie było tak, że jedna osoba jest odpowiedzialna jak za uśmiercenie tego człowieka, tylko że każdy ma jakąś tam funkcję w tym. Ginko została doprowadzona do tej poczekalni. Kobiety nie były skuwane, mężczyźni mieli często skute nogi, żeby no nie uciekli, podejrzewam, że o to chodziło. Ponoć wydawała się w tym momencie troszkę spokojniejsza, ale wkrótce na nowo zaczęła mdleć lub walczyć o swoje życie. Szarpała się ze strażnikami. Każda osoba, która była przygotowywana na tym stanowisku, jest pod opieką czterech strażników. Czworo strażników przywiązuje ją do tego krzyża. Ponieważ skazany ustawiany był przodem do tego krzyża, tyłem do kata, sadzany na tym takim siodełku, o którym wspomniałam, który znajdował się w połowie wysokości, także tak lekko przykurczone były nogi, więc skazany cały ciężar ciała miał na tym krzyżu, no bo chodziło o to, że jeżeli już będzie bez życia, no to nie upadnie. Następnie, jak już usiadł na tym siodełku, to w pasie i klatce piersiowej przywiązywany był do tej pionowej belki, natomiast jego ramiona wspierane były na tej poprzecznej belce i wiązane w symbolicznej pozie modlitwy. Także ta osoba wyglądała trochę jakby się modliła. W dłonie wkładano jej kwiaty i kadzidło. Tak jak wspomniałam, miała być to taka ostatnia prośba o przebaczenie za grzechy, żeby mógł dalej ruszyć tym kołem reinkarnacji. Ginko przez cały czas się szarpała. Jakoś tam strażnicy ją w końcu przywiązali, przygotowali. No i zasłonili ją tym parawanem. To był znak, żeby swoją pracę zaczął strażnik, który miał taką czerwoną chorągiewkę. Jak ją spuścił, to wtedy kat oddawał strzał. Także to też była jakby podzielona ta odpowiedzialność za ten strzał pomiędzy tego, który naciskał spust, a tego, który dawał znać, że można już ten spust nacisnąć. O 17:30 pada salwa 10 strzałów. Ciało, z którego wylewa się krew, było zgodnie z procedurą odwiązywane, układane na posadzce. Wtedy lekarz podchodził, sprawdzał puls i reakcję źrenic na światło i potwierdzał zgon. Kiedy już dokonał swoich czynności, ciało zabierane było do pokoju obok, to była taka jakby maleńka kostnica, gdzie ponownie było fotografowane i ściągane były odciski palców, aby po raz kolejny potwierdzić, że stracono prawidłową osobę. Że w międzyczasie nie został, nie wiem, ktoś podmieniony, że przywieźli takiego, a kto inny został zabity. To było dokumentowane na każdym kroku. Co też wydało mi się ciekawe, ale dość makabryczne, to krew nie była wycierana. Nie wycierało się jej w ogóle na świeżo jakby tego dnia. Tylko zasypywano ją piachem, żeby odsączył ją i dopiero na drugi dzień był on zmiatany i posadzka była myta. Także kolejny skazany, który wszedł do tej sali po Ginko, czyli chłopak Gasem, no gdy został do niej wprowadzony, no to na pewno spotkał się z fetorem krwi. Ilość krwi tam była ponoć bardzo, bardzo duża. Gdy strażnicy za niego odpowiedzialni przywiązywali go do krzyża, z kostnicy wydobył się dźwięk. Ruszyli do niej wszyscy pozostali strażnicy, w tym właśnie pan Czawret. Ponieważ Ginko się okazało, że żyła. Próbowała wstać, usiąść. Jeden ze strażników ją chwycił, ułożył ją na brzuchu i uciskał, by szybciej się wykrwawiła. Jednak ona cały czas łapała łapczywie powietrze. Inny strażnik już w takim przypływie desperacji podszedł, zaproponował, że trzeba jej pomóc, trzeba ją udusić, ale pan Czawrat go powstrzymał, ponieważ zgodnie z procedurą nie można było tego zrobić. Byliby wtedy sądzeni, jakby ją zabili.
Jaka masakryczna, w ogóle straszna historia. Powiem ci, że tak szczerze mówiąc, chyba ta historia bardziej mną wstrząsa niż ta wcześniejsza o kapłance krwi.
Tak, jest to pod wieloma względami bardzo ciężka historia. Musieli poczekać, aż zostanie wykonany wyrok na Gasem i lekarz potwierdzi jego zgon, żeby mógł przyjść do kostnicy, no i potwierdzić, że Ginko faktycznie żyje i musi być powtórzony wyrok. Ponieważ zgodnie z procedurą więzień może być zabity tylko i wyłącznie właśnie przez kata z salwą tych pocisków, kiedy jest przywiązany do tego krzyża. W każdym innym wypadku to byłoby to traktowane jako złamanie procedur, no i de facto prawdopodobnie byliby sądzeni za zabicie. Więc Ginko została ponownie przywiązana do tego krzyża i tym razem kat wystrzelił w nią pełną serię tych 15 pocisków. Potwierdzono, że Ginko od tej drugiej serii strzałów zginęła. Co ciekawe, również Pin nie zginął od pierwszej serii tych 10 pocisków, ale w jego przypadku od razu sprawdzono od razu drugą serię pocisków. Pan Czawret wspomina, że tak sobie pomyślał i wiele osób tak pomyślało, że to po prostu było działanie karmy, że zarówno Ginko, jak i Pin zginęli tak jak chłopiec. Chłopiec dusił się ziemią, a oni dusili się swoją krwią. I wiele osób właśnie mówiło, że to po prostu było jakieś takie działanie karmy, dlatego że tego typu przypadki wbrew wszystkiemu praktycznie się nie dzieją. I tak jak w przypadku Ginko było to wytłumaczalne, dlatego że ona miała to w sumie nieszczęście w tym przypadku, że jej serce było przesunięte na prawo. Więc jeżeli oni ustawili ten punkt w miejscu, gdzie jej serce powinno się znajdować, czyli jak wiemy trochę przesunięte na lewo, no to w tym momencie te pociski nie rozszarpały serca, czyli ona nie zmarła od razu. Tylko podejrzewam, że to jakoś tam poprzedziurawiało aortę albo coś takiego. No tutaj w książce było podane, że mógł być to efekt niemowlęcego zespołu Cartagenera, ale mogło to być też choroba zwana dextrokardią, która powoduje, że te nasze organy są jakby odbite wobec lustra, czyli jakby znajdują się każdy po tej drugiej stronie. Jest to bardzo rzadka choroba, ta pierwsza choroba też. No tu nie wiem, bo tylko w książce było wspomniane o tym zespołu Cartagenera, więc może faktycznie jest to potwierdzona informacja. No fakt jest taki, że no niestety spowodowało to, że no te pociski nie przeszyły serca, więc nie zabiły jej na miejscu, bo normalnie jest to bardzo szybka śmierć, ponieważ ta salwa pocisków po prostu rozrywa mięsień sercowy i ten ktoś ginie właściwie od razu. Natomiast tutaj to no, nie nastąpiło. Tutaj możemy się zastanawiać, czy pan Czawret, który był tym świadkiem tego zdarzenia, uważa, że Ginko zasłużyła na śmierć. W ogóle, już nie wspomnę o takiej śmierci. No i on mówi, że nie, że tak naprawdę uważa, że gdyby miała szansę odwołać się, pewnie zmieniono by karę na jakieś długoletnie więzienie, a nie na karę śmierci, biorąc pod uwagę, że faktycznie no, inni ci sprawcy też zeznali, że ona widząc, co się dzieje, że to dziecko jest krzywdzone, rzuciła się własnym ciałem i chciała je osłonić. Więc wręcz chciała zapobiec tej śmierci i krzywdzie, a nie się do niej przyczynić. Oczywiście, to ona porwała, to ona dała tym sprawcom tego chłopca, więc nie można tu jej uniewinniać, że była ofiarą i nic nie wiedziała, chociaż faktycznie prawdopodobnie była bardziej ofiarą całej sytuacji. Ona się po prostu poskarżyła, ktoś wpadł na pomysł porwania, i podejrzewam, że dała się troszeczkę ponieść temu planowi, wpływowi tych mężczyzn, zwłaszcza tego Pina, który był bardzo apodyktyczny, był bardzo taki brutalny. No a biorąc pod uwagę, że coś tam ją z nim łączyło, no to możliwe, że jakoś miał na nią duży wpływ i ją namówił, że przecież chłopcu nic się nie wydarzy. Także tu trudno ją tak, wiadomo, zero-jedynkowo oceniać, jak zawsze zresztą. Natomiast faktycznie, no na pewno nie zasługiwała na taką śmierć w męczarniach. I tak jak wspomniałam, takie przypadki, że ta salwa nie powoduje śmierci w ogóle, no są bardzo, bardzo rzadkie, wręcz jednostkowe. No niemniej się zdarzały, poza tym uznano, że jest to dość nieludzki sposób wykonywania kary śmierci, więc w 2003 roku zmieniono prawo i od tej pory w Tajlandii karę śmierci wykonuje się poprzez śmiertelny zastrzyk, czyli tak jak w większości krajów, w którym kara śmierci obowiązuje. No i tak naprawdę kończy się historia Ginko. I ciekawa jestem, co wy myślicie na ten temat. Znaczy, ja mogę tylko spytać Natalii, ale wy oczywiście możecie się wypowiedzieć w komentarzach, co wy sądzicie o jej śmierci w ogóle, czy zasłużyła na taką karę, w ogóle o karze śmierci. Dajcie znać w komentarzach, a teraz posłuchamy, co Natalia ma do powiedzenia.
Ja tak zaczęłam sobie myśleć o tym, co musi czuć taki kat, który wypełnia tylko swoją pracę, gdy nagle dowiaduje się, że osoba, którą zabił, jest na przykład niewinna. Bo takie historie się zdarzały. No i tutaj w tej historii, którą dzisiaj opowiedziałaś, też tak na dobrą sprawę mamy taki przykład, gdzie dziewczyna nie chciała zabić dziecka, które porwała, fakt porwała, ale rzeczywiście kara śmierci dla niej jest, wydaje się, takim bardzo wysokim wyrokiem, niesprawiedliwym. Ja się zastanawiam, co taki człowiek, który rzeczywiście w swoim życiu kilku ludzi zabił, którego to jest praca, co musi czuć, czy on jakoś wspomina, śledzi doniesienia a propos tych osób, które pozbawił życia. No jest to dość intrygujące. Wydaje mi się, że też trzeba być takim bardzo odpornym psychicznie człowiekiem, żeby nie wracać może myślami do pracy, bo przecież każdy z nas gdzieś tam tą swoją pracę przeżywa, czy jest grafikiem, czy pracuje w biurze, czy nie wiem, jest nauczycielem. Zawsze gdzieś tam bierzemy tą pracę ze sobą do domu chcąc, nie chcąc, więc tutaj jakbyśmy zabrali taką pracę będąc katem, no to wydaje się to bardzo takie... No nie jest to na pewno praca dla każdego. Jeżeli chodzi o to, ja się cały czas zmagam z odwiecznym pytaniem, czy być za karą śmierci, czy nie. I pamiętam, że takie pytanie też pojawiło się w pytaniach do nas, gdy zrobiłyśmy pierwszego live'a. I ja wciąż nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Wciąż nie wiem, bo z jednej strony rozumiem na przykład rodziny, których bliscy zostali w zabici, których życie zostało przedwcześnie odebrane. Rozumiem tą złość, pewnie nienawiść do osoby, która była za to odpowiedzialna. I rozumiem tutaj, jak ktoś mówi oko za oko, ząb za ząb. Ale z drugiej strony zawsze mam z tyłu głowy to, że historia pokazuje, że przecież nieraz osoby, które zostały skazane na śmierć, które zostały stracone, okazywały się niewinne. I zawsze pozostaje to pytanie, czy ta osoba na pewno to zrobiła, czy na 100% udowodniono, że to ona jest winna. I chyba nigdy nie ma takiej 100% pewności, więc wciąż ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, mając z tyłu głowy te dwa bardzo różne obozy. Ja do tej pory nie byłabym w stanie nawet po tej dzisiejszej historii powiedzieć w 100%, czy jest to na tak, czy na nie. Ale jeszcze taka ciekawostka a propos kary śmierci, to niedawno czytałam artykuł dotyczący Japonii. Tam ta kara śmierci wciąż obowiązuje. I ostatnio dwóch skazanych złożyło w sądzie rejonowym w mieście Osaka pozew z żądaniem odszkodowania w wysokości 22 milionów jenów, co na nasze to jest prawie 800 tysięcy złotych, ponieważ nie zgadzali się z tym, że osoby skazane na śmierć są informowane o tym, że zostaną skazane na kilka godzin przed egzekucją. Osoby, które spędzają w tym więzieniu, mając z tyłu głowy, że w każdej chwili mogą być skazane na śmierć, no to rzeczywiście wydaje się troszeczkę nieludzkie dla takiej osoby. I oni właśnie z tego powodu złożyli pozew. Nie wiem, jak ta sprawa się skończyła, czy wygrali, czy nie, czy to się dalej toczy, bo jest to dość świeża sprawa, ale no tak jak tutaj w tej twojej historii, to, że to wykonanie wyroku zostało przyspieszone, to też mrozi krew w żyłach, bo przecież właśnie tak normalnie byłaby możliwość odwołania się, może właśnie zostałoby ta kara śmierci zmieniona na, nie wiem, dożywocie, czy na jakiś inny w ogóle krótszy wyrok. Także wydaje się to bardzo nie fair w stosunku do skazanych.
Tak, bo wtedy byłaby szansa też, żeby trochę opadły emocje, bo nie ukrywajmy, że tutaj te emocje były naprawdę, naprawdę duże i myślę, że tak surowe kary były wydawane pod wpływem emocji dużych, mimo że to minęło 4 miesiące od momentu zabicia chłopca do momentu skazania winnych. To było bardzo świeże, to cały czas się prasa na ten temat rozpisywała, tak jak mówiłam, napędzała cały czas to. Więc takie szybkie wydawanie wyroków też wydaje mi się nie fair w stosunku do osób, które są oskarżone. Zazwyczaj ten cały przebieg tego śledztwa, zbierania dowodów, przygotowania sprawy, Trwa dość długo właśnie po to, żeby się upewnić, że to są dowody twarde i obiektywne, a nie takie troszeczkę pod wpływem emocji. Także to ma jakieś tam plusy, oczywiście ma też minusy, no bo pamięć świadków już jest trochę inna. Ale faktycznie, tak szybkie wykonywanie kary śmierci, to jest takie już definitywne. Tutaj się kogoś nie przeprosi, tak, że przepraszam. Ja jak wspomniałam na live, ale może część z was nie słucha. Ja jestem przeciwna właśnie dlatego, że mało jest spraw zero-jedynkowych, gdzie mamy naprawdę 200% pewności, to jest osoba kompletnie zdemoralizowana, po co ją utrzymywać, po co wydawać podatki na taką osobę, trzeba dać zadośćuczynienie rodzinie, która na przykład straciła, nie wiem, w brutalny sposób dziecko, żonę, matkę, syna, czy na przykład, nie wiem, zabił ileś tam 10-12 osób w okrutny sposób. To oczywiście są takie sprawy, ale jest ich bardzo mało. Natomiast wiele jest takich szarych stref, że ta osoba niby wydaje się winna i wszystko przemawia za tym, że jest winna, ale później okazuje się po latach, że na przykład, nie wiem, na tydzień od wykonania kary śmierci, po 15 latach siedzenia właśnie w tej celi śmierci okazuje się, że faktycznie zostało to sfabrykowane, zostały niektóre dowody podłożone, przyznanie się zostało w jakiś sposób wymuszone i ta osoba była kompletnie niewinna i na przykład nowe metody badań typu DNA okazało się, że to był zupełnie ktoś inny, tak, który był przeoczony. Były takie sytuacje i chociażby dlatego, nawet jeżeli to jest 4%, 10%, mówi się o 4%, szacuje się, że to jest około 10% osób, które są skazane na śmierć, że są po prostu niewinne, no to jak się przeliczy na liczby, to jest naprawdę dużo osób. Dlatego jestem przeciw, choć oczywiście, no, nie ukrywajmy, no ja też mam w sobie ten taki gniew czysto ludzki, że uważam, że niektóre osoby po prostu zasługują na to, żeby został ten wyrok wykonany. Notabene tego tematu, który zaczęłaś trochę o tym, co czuje Kat, no to jest właśnie coś, co mnie najbardziej fascynuje w tych historiach o Kata. I troszeczkę o tym opowiem w ciasteczku, bo mam trochę przygotowany taki deserek właśnie na tej zasadzie, o tym moim temacie, ale on troszeczkę, no, będzie uciekał w te rejony psychologii, a nie chcę tutaj odcinka na to poświęcać, więc troszeczkę o tym opowiem w tym naszym ciasteczku. Ale faktycznie jest to ciekawe, w książce właśnie, o której tutaj mówimy, czyli Ostatni Kat wydawnictwa Aktywa i autorstwa pana Jawreta Yorubun, on opowiada o tym, w jaki sposób sobie z tym radził, jak do tego podchodzi, jak to widzi całą tą swoją pracę i sytuację. Także naprawdę zachęcam, bo bardzo szczerze o tym mówi i bardzo tak przekonywująco. On podjął się tej pracy, żeby po prostu utrzymać rodzinę, no a potem zaczął po prostu tak jakby awansować, ponieważ dobrze wykonywał swoją pracę, właśnie miał dużo szacunku do więźniów, potrafił ich uspokoić i tak dalej, no to zostało to dostrzeżone, trafił właśnie do tej, powiedzmy, straży tej, która prowadziła tych więźniów, więc najpierw przy tym pracował, przygotowywał tych więźniów, później właśnie pracował przy tej broni i na końcu został mianowany tym katem. Także u niego akurat doceniono to, że on właśnie podchodził tak po ludzku do tego wszystkiego. Ale tak jak wspomniałam, to jest wszystko, no, bardzo ciekawie opisane w tej książce. Polecam tą książkę, nawet jeżeli wam się nie uda jej wygrać w konkursie, to naprawdę zerknijcie na nią, warto. A tak jak wspomniałam, zbliża się Mikołaj, zbliża się Gwiazdorek, więc można zawsze albo kogoś obdarować, albo obdarować siebie. Rozpieszczajmy się, czemu nie? Książka to zawsze dobra inwestycja, pamiętajcie.
Ta jesienna aura, którą mamy za oknem, ta mgła, te kolory, ta szarość, to tak na dobitkę właśnie takie książki true crime traktujące właśnie o takich sprawach, to są taką idealną lekturą na wieczory. No chyba, że się nie lubicie tak dobijać do końca, to wiadomo, że możemy sobie coś zawsze obejrzeć i coś poczytać weselszego, ale ja na przykład bardzo lubię, bo to mi tak klimatem super pasuje, właśnie jesień, zima.
A przechodząc do konkursu, bo wiem, że z wielu z was czeka na to, to dwie osoby będą mogły książkę Ostatni kat wspomnienia więziennego kata Tajlandii wydawnictwa Aktywa, w której pan Jawret opowiada o swoim życiu i właśnie o swojej karierze kata. Będą mogły tą książkę od nas wygrać. No co trzeba zrobić? Jak zwykle w naszym konkursie. Polubić nasz profil na Facebooku lub na Instagramie, udostępnić post konkursowy i ważne, żeby wasz profil był profilem publicznym, żebyśmy mogły to zweryfikować. Bo zdarzało się, że osoby prawdopodobnie udostępniły post, ale my za nic nie mogłyśmy tego sprawdzić, dlatego nie mogłyśmy wziąć pod uwagę takiego zgłoszenia, no bo musimy traktować was wszystkich równo. Musicie skomentować ten post, w którym będzie mowa o konkursie. Na przykład możecie właśnie podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tej opowiedzianej historii Ginkgo, czy właśnie na temat w ogóle pracy kata, albo o naszym podcaście, oraz w tym komentarzu oznaczyć dwie osoby. Jeden egzemplarz zostanie rozlosowany na Facebooku, a drugi na Instagramie. Zgłoszenia przyjmowane będą do soboty 27 listopada, a wyniki zostaną podane w komentarzu do tego posta w dniu 28 listopada. Zwycięzców prosimy o kontakt z nami w wiadomości prywatnej w celu ustalenia szczegółów przekazania nagrody. Bo wiemy z doświadczenia, że my jak do Was piszemy, to czasem gdzieś to wchodzi w foldery inne albo w ogóle jest blokowane, więc możemy mieć problem, żeby się z Wami porozumieć w zależności jakie macie ustawienie na swoich kontach. Dlatego my damy wiadomość pod tym postem konkursowym, więc w niedzielę możecie sprawdzić, postaramy się Was też oznaczyć, ale to też niektórzy z Was mają zablokowane. I jeżeli będziecie tym szczęśliwym zwycięzcą, no to po prostu się z nami skontaktujcie w wiadomości prywatnej, ustalimy w jaki sposób najlepiej Wam przekazać nagrodę. No i oczywiście jak najszybciej ją wyślemy, żeby mogła do Was dotrzeć właśnie na 6 grudnia. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wydawnictwu Aktywa za wsparcie i za sponsorowanie tego odcinka i za możliwość po prostu rozdania naszym kochanym słuchaczom książek w tym konkursie. Także bardzo, bardzo dziękujemy.
A ja za Was bardzo mocno trzymam kciuki. Na pewno książka, która się Wam trafi, tak jak powiedziała Ola, to jest bardzo ciekawa lektura. Moim zdaniem idealna na tą aurę za oknem. Umili Wam te długie, jesienne, ciemne i już powoli zimowe, bo za niedługo będzie zima przecież, wieczory. Także powodzenia. No i za tydzień przeniesiemy się do Polski. Być może to będą góry, być może nie, jeszcze zobaczymy. Ale do usłyszenia.
Do usłyszenia.